Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Road to Ruin, Jamesa Rickardsa. To książka z pogranicza analizy finansowej, publicystyki ekonomicznej i poradnika ochrony majątku. Autor:
prawnik i doradca związany wcześniej z rynkami kapitałowymi, rozwija w niej tezę, że pozorne uspokojenie światowej gospodarki po kryzysie z 2008 roku opierało się przede wszystkim na wyjątkowo luźnej polityce banków centralnych. Według Rickardsa taki model zwiększył podatność systemu na kolejny wstrząs. Książka nie jest neutralną prognozą akademicką, ma wyraźnie alarmistyczny i kontrariański charakter, a część jej najbardziej daleko idących twierdzeń o działaniach elit oraz władz należy czytać jako interpretację autora, nie jako bezspornie potwierdzone fakty. Jej głównym celem jest jednak zrozumiały opis ryzyka systemowego, ograniczeń polityki pieniężnej i możliwych skutków kryzysu dla zwykłych oszczędzających. Rickards łączy historię kryzysów, teorię złożoności oraz argument za większą odpornością osobistych finansów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
pozorne ożywienie po 2008 roku jako źródło kolejnej niestabilności. Punktem wyjścia książki jest przekonanie Rickardsa, że odbudowa rynków po kryzysie finansowym z 2008 roku nie usunęła podstawowych słabości gospodarki. Została, jego zdaniem, w dużej mierze osiągnięta przez niskie stopy procentowe, skup aktywów i obfite dostarczanie płynności przez banki centralne. Taka polityka może podtrzymywać ceny obligacji, akcji i nieruchomości, ale nie musi automatycznie zwiększać produktywności, dochodów gospodarstw domowych ani jakości inwestycji. Autor zwraca uwagę na ważny mechanizm. Gdy pieniądz jest bardzo tani przez długi czas, uczestnicy rynku mogą podejmować większe ryzyko, ponieważ oczekują wsparcia władz w razie problemów. Rosną wtedy długi, a ceny aktywów mogą oddalać się od ich ekonomicznych fundamentów. Rickards nie twierdzi po prostu, że każda interwencja banku centralnego jest błędem. Jego argument dotyczy zależności od ciągłej interwencji. Jeśli rynki funkcjonują dobrze tylko przy stałym dopływie taniego finansowania, wycofanie wsparcia staje się trudne politycznie i finansowo. To tworzy paradoks, w którym leczenie skutków poprzedniego kryzysu może zwiększać wrażliwość na następny. Książka zachęca więc do odróżniania wzrostu cen aktywów od trwałego zdrowia gospodarki. Po drugie, teoria złożoności i ryzyko małego impulsu o wielkich skutkach, najbardziej charakterystycznym narzędziem analitycznym Rickardsa, jest teoria złożoności. Autor opisuje globalne finanse nie jako prostą maszynę, którą można precyzyjnie sterować stopą procentową, lecz jako gęstą sieć banków, funduszy, instrumentów pochodnych, regulatorów i inwestorów. W takim układzie znaczenie ma nie tylko rozmiar pojedynczego problemu, ale też połączenia między uczestnikami. Niewielki wstrząs może uruchomić reakcję łańcuchową, jeśli zaufanie, płynność i zdolność do finansowania są już osłabione. Rickards odwołuje się przy tym do doświadczeń kryzysu funduszu Long Term Capital Management w 1998 roku oraz kryzysu 2008 roku. Te przypadki pokazują, że instytucje uznawane za wyspecjalizowane lub dobrze zabezpieczone mogą stać się źródłem szerszego zagrożenia, gdy wiele podmiotów ma podobne pozycje albo wzajemne zobowiązania. Wniosek autora jest praktyczny, choć nie wymaga przyjęcia wszystkich jego prognoz. Stabilność nie zależy wyłącznie od bieżących indeksów giełdowych czy danych o wzroście. Należy pytać, jak łatwo aktywa można sprzedać, kto finansuje dług i co stanie się, gdy uczestnicy rynku jednocześnie spróbują ograniczyć ryzyko. To przesuwa uwagę z przewidywania jednej daty krachu na ocenę kruchości całego systemu. Po trzecie, scenariusz finansowego lockdownu zamiast kolejnego masowego ratunku, najbardziej kontrowersyjna teza The Road to Ruin, dotyczy reakcji władz na przyszły kryzys. Rickards argumentuje, że możliwości ponownego ratowania rynków samym dodrukiem pieniądza i obniżkami stóp mogą być politycznie oraz technicznie ograniczone. W miejsce klasycznego ratunku płynnościowego przedstawia możliwość bardziej administracyjnego podejścia, które nazywa lockdownem finansowym. W jego scenariuszu mogłyby pojawić się czasowe ograniczenia handlu na giełdach, zamrożenie części funduszy rynku pieniężnego, utrudnienia w wypłacie gotówki albo nacisk na wielkich zarządzających aktywami, by nie wyprzedawali papierów wartościowych. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to ostrzeżenie i interpretacja autora, a nie udowodniony opis tajnego, uzgodnionego planu rządów. Książka ma jednak wartość jako pytanie o realne napięcie między stabilizacją systemu a prawami inwestorów. W sytuacji paniki władze rzeczywiście mogą zawieszać notowania, ograniczać określone transakcje lub wprowadzać nadzwyczajne regulacje, aby zahamować gwałtowną wyprzedaż.
Rickards skupia się na konsekwencji dla przeciętnego posiadacza oszczędności.
Aktywo może mieć wartość na papierze, lecz nie zapewnia bezpieczeństwa, jeśli nie da się go szybko sprzedać, wypłacić lub wykorzystać. Dlatego płynność staje się w jego analizie odrębną kategorią ryzyka. Po czwarte, globalna koordynacja walutowa i podatkowa w interpretacji Rickardsa. Rickards umieszcza ryzyko kryzysowe w szerszym obrazie międzynarodowej polityki finansowej.
Pisze o rosnącej roli organizacji ponadnarodowych, koordynacji banków centralnych oraz działaniach wymierzonych w transgraniczne unikanie opodatkowania.
Z tych zjawisk wyprowadza daleko idącą obawę, że przyszły kryzys może przyspieszyć budowę bardziej scentralizowanego porządku walutowego i regulacyjnego.
W Rickardsie pojawia się możliwość nowej globalnej architektury monetarnej, a także teza o ograniczaniu pola manewru państw i prywatnych inwestorów.
To właśnie tutaj ton autora jest najbardziej polemiczny. Międzynarodowa współpraca podatkowa czy regulacyjna może wynikać z wielu jawnych celów, takich jak walka z uchylaniem się od podatków, kontrola ryzyka bankowego lub uspójnianie zasad raportowania. Nie jest sama w sobie dowodem na istnienie jednolitego planu politycznego. Mimo tego książka stawia użyteczne pytanie o skutki uboczne koordynacji.
Reguły tworzone dla stabilności i przejrzystości mogą jednocześnie ograniczać swobodę przepływu kapitału, prywatność finansową lub dostęp do określonych instrumentów.
Czytelnik zyskuje więc zachętę, by śledzić nie tylko decyzje Krajowego Banku Centralnego, lecz także zmiany w zasadach rozliczeń.
Raportowania aktywów i międzynarodowych przepływów pieniędzy. Warto przy tym oddzielać udokumentowane reformy od spekulatywnych wniosków autora.
Na koniec, ochrona majątku przez dywersyfikację, aktywa materialne i gotówkę, ostatnia część argumentacji Rickardsa, ma charakter praktyczny.
Autor proponuje, by nie opierać bezpieczeństwa majątkowego wyłącznie na aktywach finansowych, których cena i dostępność mogą silnie zależeć od działania rynków oraz instytucji.
Nawiązuje do modelu ochrony majątku kojarzonego z długoterminowym planowaniem rodowym, wskazując ziemię, dzieła sztuki i złoto jako przykłady aktywów materialnych,
a gotówkę jako rezerwę płynności. Jest to świadomie kontrariańska recepta, nie uniwersalny portfel dla każdego. Ziemia wymaga kapitału, wiedzy i zarządzania.
Sztuka jest trudna do rzetelnej wyceny oraz sprzedaży. Złoto nie zapewnia bieżącego dochodu, a jego kurs także może się wahać.
Gotówka pomaga przetrwać okres napięcia, lecz długofalowo traci siłę nabywczą wskutek inflacji.
Najbardziej trwała lekcja tej części książki nie polega więc na mechanicznym podziale oszczędności na równe części. Chodzi o rozumienie różnych funkcji aktywów. Jedne zapewniają dochód, inne płynność, inne mogą ograniczać zależność od systemu finansowego.
Rickards przypomina też, że w kryzysie dywersyfikacja oznacza nie tylko wiele pozycji w portfelu, ale również różne źródła ryzyka.
Rozsądne zastosowanie tej idei wymaga uwzględnienia własnych potrzeb, horyzontu inwestycyjnego, kosztów oraz profesjonalnej porady finansowej. Podsumowując, The Road to Ruin będzie najbardziej użyteczna dla czytelników zainteresowanych ryzykiem systemowym, historią kryzysów finansowych i tym, jak decyzje banków centralnych wpływają na bezpieczeństwo oszczędności.
Nie jest to książka dla osób szukających spokojnego, ściśle akademickiego wykładu ani precyzyjnego terminu kolejnego załamania. Rickards stawia mocne tezy,
a jego interpretacje dotyczące tajnych planów elit i globalnego porządku finansowego wymagają krytycznego dystansu oraz porównania z wiarygodnymi źródłami. Wartość książki leży gdzie indziej. Autor skutecznie kieruje uwagę na problemy, które w okresach dobrej koniunktury łatwo ignorować, czyli płynność aktywów, wzajemne powiązania instytucji, zadłużenie oraz granice polityki ratunkowej. Czytelnik może dzięki temu lepiej odróżniać bieżący optymizm rynkowy od faktycznej odporności systemu.
Na tle wielu książek o kryzysach The Road to Ruin wyróżnia się połączeniem teorii złożoności, doświadczeń autora związanych z rynkami kapitałowymi i konkretnej, materialnej wizji zabezpieczania majątku.
Nie ogranicza się do opisu krachów z przeszłości, lecz przedstawia możliwy konflikt między ochroną stabilności finansowej a dostępem obywateli do własnych środków. Najlepiej czytać ją jako prowokującą analizę scenariuszy ryzyka, a nie gotową mapę przyszłości.
Taka lektura pomaga korzystać z jej pytań i ostrzeżeń bez bezkrytycznego przyjmowania jej najbardziej dramatycznych wniosków.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, James Rickards, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.